To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Demograficzna zapaść. Polki nie chcą rodzić dzieci. Jest nas w Polsce coraz mniej. Dlaczego?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną pani profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka, feministka, była pełnomocniczka rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, nie tego rządu oczywiście. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry Państwu.
Pani profesor, wprawdzie już wiele rzeczy i informacji nas w Polsce w ostatnich latach szokowało, ale jednak przyznam, że niedawny sondaż CBOS zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Mianowicie 68% kobiet w Polsce w wieku 18-45 lat nie chce mieć dzieci, tylko 17% planuje ciążę w perspektywie 3-4 lat. Czy panią zaskakują te dane?
W sumie nie, bo może zacznę od takiego mojego prywatnego doświadczenia. Ja mam 40-letnią córkę, która wraz ze swoim partnerem postanowiła zajść w ciążę. Bardzo, powiedziałabym, sprawnie im to poszło. To jest dziecko, które pracuje jakby międzynarodowo, ale bardzo kocha nasz kraj. Ale sytuacja ciąży ją jednak zmusiła do opuszczenia. Pojechała do Francji, gdzie również ma pracę, dlatego że opieka zdrowotna we Francji, a również polityka socjalna, no jest taka, że lepiej jest mieć tam dziecko niż tutaj. Ja obawiałam się i ona też, że w wieku 40 lat badania prenatalne mogą coś wykazać, ale lekarz będzie się bał o tym powiedzieć albo będzie robił wszystko, co jest zgodne z dziwnymi ustawami, żeby zmusić do rodzenia dziecka mojego, znaczy do rodzenia dziecka przez moje dziecko również w przypadku ciąży embriopatologicznej. Więc ja myślę, że takich obaw ma bardzo wiele kobiet w naszym kraju, zwłaszcza wiele młodych kobiet. I to by była jakby pierwsza przyczyna, którą nazwałabym przyczyną polityczną.
Tylko jeszcze zanim dojdziemy do przyczyn, bo zaraz ich jest rzeczywiście kilka i będziemy o nich szczegółowo mówić. Tylko mnie się wydaje, że gdyby taką deklarację niechęci do posiadania dzieci czy obaw składało 30-40% Polek, to już byłby wielki problem, ale prawie 70%?
No tak. Ja myślę, że na to się składa bardzo wiele przyczyn i to, że my jesteśmy w tej chwili w czołówce tego rodzaju deklaracji, nie znaczy, że Europa nie pójdzie za nami i dlatego państwa powinny się bardzo starać, żeby na wszelkie sposoby zachęcać kobiety przynajmniej do posiadania drugiego dziecka, bo marzenie o tym, że my zaczniemy rodzić czwórkę, piątkę i szóstkę, co rzeczywiście by poprawiło wskaźniki demograficzne, jest czym marzeniem. Myślę, że jeśli chodzi o demografię, mamy wiele innych sposobów, żeby zapełnić rynki pracy, bo przecież o to tu chodzi, żyjemy w kapitalizmie. Możemy po prostu uprawiać właściwą politykę migracyjną i to jest dobre rozwiązanie problemów demograficznych, bo nawet jeśli w Polsce ten drakoński rząd, który mamy obecnie, drakoński wobec kobiet się zmieni, to ja myślę, że przyczyny kulturowe, cywilizacyjne, biologiczne, no i emancypacyjne nie skłonią kobiet do posiadania większej ilości dzieci, chociaż z całą pewnością pewien rodzaj zachęt można stworzyć.
I ten szokujący sondaż, że Polki nie chcą rodzić, to jest powiedzmy sobie sfera deklaracji, ale sfera faktów dobitnie potwierdza ten trend. Według danych GUS-u przyrost naturalny zmalał o 4% w ubiegłym tylko roku i blisko 140 tysięcy więcej ludzi zmarło w Polsce niż się urodziło. No to mamy poważny kryzys, pani profesor.
No mamy kryzys, ale możemy otworzyć granice. Ja szczerze powiedziawszy tak bardzo tą demografią się nie przejmuję i nie lubię takiego podejścia, że oto mamy kryzys, kobiety nie rodzą, bo będzie wielkie nieszczęście. Jakie będzie wielkie nieszczęście? Te, które nie rodzą, bo nie chcą rodzić, zdaje się, że są szczęśliwe. A myślenie w kategoriach politycznych, że oto nasze państwo się wyludni, jakoś mnie specjalnie nie inspiruje, bo naprawdę na świecie jest bardzo dużo ludzi i bardzo wielu chętnych, żeby przyjechać i pracować w Polsce, więc ja jakby tym się mniej zajmuję. Ja bym raczej powiedziała, też może trochę optymistycznie, I wracając znowuż do prywatnego przykładu, moje dziecko przez 20 ostatnich lat deklarowało, że nie chce mieć dzieci, że nie chce mieć tu dzieci, że nie chce mieć nigdzie dzieci, że idzie kryzys klimatyczny, nie chce sprowadzać na świat kolejnych istnień i oto nagle w wieku lat 40 zmieniło zdanie. Również pewno jest to spowodowane jej karierą zawodową czy relacją, którą teraz ma, więc to, że młode kobiety deklarują niechęć wobec dzieci, nie znaczy, że nie zmienią swojego zdania, kiedy osiągną to, co chciały osiągnąć, no wbrew takiemu modelowi, który panował przez wiele, wiele lat, że oto dzieci się powinno mieć w wieku lat 20. To się teraz bardzo, bardzo zmienia. No ale zmienia się też bardzo wiele różnych czynników. Musimy wziąć pod uwagę również niepłodność i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, co jest spowodowane w jakiś sposób uwarunkowaniami cywilizacyjnymi, jak się wydaje. No ale ja bym tutaj przede wszystkim podkreślała rolę kultury, rolę emancypacji, zmianę modelu życia. No i oczywiście, jeśli chodzi o Polskę, to specyficzny przypadek, traktowanie polityki socjalnej przez ten rząd, jak i przez każdy inny po roku 90, jako rodzaj działalności charytatywnej i pomocowej, a nie jako rodzaj inwestycji w przyszłe pokolenia i w przyszłość Polski. I to niezależnie od tego, kto rządził tak naprawdę, to myślę, że każdemu z premierów wszystkich rządów przyświecało takie hasło: kobiety sobie poradzą. Zlikwidujmy żłobki i przedszkola, zlikwidujmy różnego rodzaju wsparcie socjalne, kobiety i tak sobie poradzą. Proszę zwrócić uwagę, że to premier Bielecki przekazał jakby żłobki i przedszkola pod władzę samorządów, nie przekazując żadnych pieniędzy, co na początku lat 90. spowodowało, że te żłobki i przedszkola zniknęły. Kościół był z tego bardzo zadowolony, ponieważ przywracano tradycyjną rolę kobiety, czyli kobiety wracały do domów. Potem wszystkie kolejne partie albo nie zwracały uwagi na politykę socjalną traktowaną poważnie, albo też podtrzymywały tę tradycyjną rolę kobiety, to znaczy czyniły z kobiet obywatelki drugiej albo i trzeciej kategorii, traktując je po prostu jako narzędzia potrzebne do rodzenia, wychowania i oddawania bezpłatnej pracy na rzecz mężczyzn. No i dzisiaj mamy tego wielkie owoce, przy czym oczywiście obecny rząd zasłania się tymi datkami, które dosyć obficie z naszej kieszeni przekazuje na wychowanie dzieci, tak zwane 500+. Jakby nikt nie pamięta o tym, że 500+ przysługuje do wieku lat 18, a potem, kiedy dzieci są właściwie najdroższe, nie mamy już żadnej pomocy od rządu, a kobiety, które wychowały dwójkę i trójkę dzieci, licząc na pomoc państwa, stają się kompletnie bezradne na rynkach pracy, ponieważ po prostu nie mogą znaleźć tej pracy.
Lista przyczyn tego stanu rzeczy jest bardzo długa. I między bajki, niezbyt mądre do tego bajki, należy włożyć opinię Jarosława Kaczyńskiego, że kobiety nie rodzą, bo dają w szyję. Ale sam fakt, że takie opinie z ust polityka i to najsilniejszego polityka w kraju padają pod adresem polskich kobiet, nie jest tu bez znaczenia. Bo one, te słowa oddają stosunek właśnie tej władzy do kobiet.
Dokładnie, znaczy ta władza traktuje kobiety z jakąś maksymalną pogardą, naprawdę z pogardą prawie równą zwierzętom. To, że w imię ochrony życia, rzekomej ochrony życia, skazuje się kobiety na dotrzymywanie embriopatologicznych ciąż, narodzenie martwych dzieci, że w sytuacji gwałtu czy w sytuacji niechcianej ciąży one są kompletnie bezradne i są zmuszone korzystać albo z tak zwanego podziemia aborcyjnego, albo wyjeżdżać z kraju, jest zupełnym skandalem. Ja powiem jedną rzecz, bo często się zarzuca, że tyle się mówi o aborcji, to nie jest taki ważny problem. Otóż dla mnie aborcja i stosunek do aborcji państwa odzwierciedla stosunek państwa do kobiet. Jeśli kobiety traktuje się jako osoby wolne i w pełni odpowiedzialne za swoje rodzicielstwo, to one i tylko one mogą o tym rodzicielstwie decydować. Jeśli kobiety traktuje się jak dzieci, albo właśnie jak obywateli trzeciej kategorii, no to wtedy podejmuje się takie decyzje, że tylko politycy będą decydowali o płodności i rodzicielstwie kobiet. Na całym świecie, użyję tego określenia, w całym cywilizowanym świecie, kobiety mają zapewnione prawa reprodukcyjne, antykoncepcję i aborcję, dlatego że to one decydują o tym, jak będzie wyglądało ich macierzyństwo, ich przyszłość. Polska należy do nielicznych, zacofanych krajów, gdzie kobiety ciągle traktowane są w sposób podrzędny i aborcja, i stosunek do aborcji idealnie to pokazuje. No w ogóle sytuacja w Polsce jest w tej chwili kompletnie dramatyczna. Ja mam taką opowieść z Wiednia, gdzie funkcjonują kliniki, które dokonują aborcji i przyjeżdżają tam kobiety z Polski, ale to, o czym chcę powiedzieć, to, że tamtejsi lekarze są w kompletnym szoku, ponieważ te kobiety, będąc na zabiegu, są jednocześnie pierwszy raz w życiu u ginekologa. I to jest szokujące, że w ogóle jakby ta sfera naszej seksualności i zdrowia reprodukcyjnego jest w kraju kompletnie zaniedbana. I to nie tylko rzecz jasna aborcja, ale też dostęp do środków antykoncepcyjnych, dostęp do opieki zdrowotnej związanej z prokreacją, to na pewno nie jest troską tego rządu. A niestety edukacja i brak edukacji szkolnej, brak edukacji seksualnej powoduje, że po prostu mamy jakiś zacofany, średniowieczny stosunek do kwestii zdrowia reprodukcyjnego.
I ten zakaz aborcji i rozszerzone kary za jej dokonanie miały według PiS-u i w oczekiwaniach PiS-u sprawić, że kobiety nie będą ciąż usuwać, tylko będą rodzić. No i co? I klapa. Kobiety takiego ryzyka ponosić nie chcą.
Ja po prostu nie wiem, na czym opiera ten rząd politykę, no chyba tylko i wyłącznie na raportach Ordo Iuris albo na jakichś przekonaniach lokalnych proboszczów, bo proszę zobaczyć Polki w Wielkiej Brytanii, gdzie jest pełen dostęp do środków antykoncepcyjnych, aborcji, skądinąd bardzo dobra opieka okołoporodowa i nad wczesnym dzieckiem. Polki tam rodzą, można powiedzieć, na potęgę. Mają trójkę, czwórkę dzieci. To jest aż niewiarygodne. To 2 lata temu był taki raport na temat rozrodczości emigrantek w Wielkiej Brytanii. Polki były tam w czołówce. No i wniosek stąd prosty. Rodzi się w warunkach wolności. Rodzi się w warunkach pełnego bezpieczeństwa i w warunkach, w których osoba rodząca traktowana jest w sposób poważny, jako ktoś odpowiedzialny, a nie wtedy, kiedy traktuje się kobiety jako rodzaj, nie wiem, prokreacyjnych niewolnic na usługach polityków i księży, bo niestety tak to właściwie karykaturalnie w Polsce wygląda.
I oddają to jeszcze jedne słowa Jarosława Kaczyńskiego, które przytoczę, który powiedział, że nawet kiedy dziecko jest skazane na śmierć i mocno zdeformowane, powinno się jednak urodzić, by mogło być ochrzczone. No i mieliśmy głośny i tragiczny przykład pani Izabeli z Pszczyny, która niestety zmarła. Idę o zakład, że to nie był jedyny przypadek, pewnie o wielu nie wiemy. I to też ma wpływ na to, co kobiety myślą dalej i co czują.
Nie, oczywiście. No, tych skandali, o których wiemy i tych tragicznych wydarzeń, o których na pewno nie wiemy, bo przecież i lekarze się boją, i kobiety się boją. No przecież mamy jeszcze inny przypadek kobiety, która zaszła w ciążę, niechcianą ciążę i męża, który na nią doniósł, że chce dokonać aborcji. No to już jest po prostu zupełnie chore. Szczerze powiedziawszy, chcę się powiedzieć, że poglądy prezesa Kaczyńskiego mają charakter średniowieczny, ale to nieprawda, bo w średniowieczu kobiety miały znacznie więcej wolności, a Kościół nie był tak obsesyjnie skierowany na kwestie aborcji czy kwestie dzieci w ogóle, bo chrzczono je na przykład w wieku dopiero lat 7, bo do 7 nie zawsze dożywały, więc jakby to jest nie tyle powrót do średniowiecza, to co się dzieje w polskiej polityce, ale to jest jakieś nowe średniowiecze, zupełnie upiorne średniowiecze i świadomość, że żyjemy w takim upiornym średniowieczu z upiornym prezesem, no niestety jest jednym z czynników, który powoduje, że kobiety albo wyjeżdżają, albo po prostu ciąże i ich przerywanie jest tak jak zresztą od lat, po prostu ukrywane, panuje wielka hipokryzja albo wiele cierpienia w tej kwestii. Na pewno nie przyczyni się to do jakiegokolwiek wzrostu demografii, bo jak powiedziałam, w stanie niewoli ludzie, tak jak zwierzęta w ogrodzie zoologicznym, nie rozmnażają się.
I ten program 500+ był dedykowany teoretycznie, przynajmniej w tej warstwie słownej, dzietności. Tutaj jest klapa, ale nawet jeżeli popatrzeć na te 500+ jako taki datek socjalny, to są wciąż te warunki socjalne, o których pani wspomniała już, że za mało przedszkoli, za mało żłobków. No i po prostu wiele kobiet chce pracować na własny rachunek, chce wracać do pracy, a zwłaszcza, że teraz życie staje się coraz droższe i praca obojga rodziców staje się też koniecznością. No i to wszystko zafundował Polakom PiS, bo roczne płatne urlopy macierzyńskie to jeszcze za poprzedniego rządu były wprowadzone.
Tak, właśnie PO akurat za mało się tym chwalił, bo jednak sporo zrobił dla kobiet i rodziny. Natomiast PiS jest znacznie bardziej spektakularny. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Mianowicie praca kobiet to nie jest kwestia tylko materialna. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie, że cały czas rodziny polskie muszą mieć dwie pracujące osoby, a nie jedną. To jest też kwestia jakby sensu i planu życia. Bardzo wiele kobiet chce wrócić do pracy.
Bo ją po prostu lubi.
Tak, żeby się realizować. I ja pamiętam, były wiele lat temu takie badania we Francji i okazało się, że kobiety wracają właśnie nie z powodów materialnych, bo akurat polityka francuska jest jedną z najlepszych w tej chwili w Europie, natomiast wracają z powodu poczucia sensu i poczucia samorealizacji. Emancypacja kobiet, już trwająca 100 lat, no, spowodowała, że nie tylko chcą zarabiać albo chcą być tak jak mężczyźni, ale że w pracy się realizują. No i to powiem coś, co pewno nie jest jakoś bardziej popularne, no ale siedzenie z małymi dziećmi nie jest jakimś szczególnie zajmującym zajęciem, zwłaszcza, proszę zwrócić uwagę, bo na to mało zwracamy uwagę, że te nasze dzieci bardzo szybko wchodzą w świat internetowy i właściwie w ogóle funkcjonują w ramach innych modeli niż te, które towarzyszyły, nie wiem, naszemu wychowaniu, że oto mama coś gotowała, albo mama coś opowiadała, albo były jakieś bajki, albo jakieś zabawki. Teraz bardzo często dziecko szybciej dojrzewa technologicznie niż rodzice i kiedy ma mamę, która się zna na tym, pracuje i ma coś naprawdę do powiedzenia ze świata zewnętrznego, to wydaje się być znacznie większym autorytetem niż ta mama, która robi konfitury, ceruje skarpetki i siedzi z dzieckiem w domu do, nie wiem, czasu, kiedy ono pójdzie do szkoły. To też zresztą dla samych dzieci jest szkodliwe, bo jak wiadomo, wczesna edukacja czy chociażby przedszkole to jest kontakt z psychologiem i z logopedą, a tylko jakby zewnętrzne osoby potrafią wykryć u dzieci różne wady, na przykład wady wymowy czy wady o charakterze psychicznym. Rodzice tego nie potrafią, bo po prostu kochają dzieci i one są najlepsze, najpiękniejsze i najmądrzejsze. Więc taka wczesna edukacja, w wielu krajach zaczyna się ona od 3 lat, również pełni funkcję zdrowotną, w każdym razie psychologiczne. Jak mówiła wójtowa we wsi, w której mieszkam, czy w gminie, w której mieszkam, nie ma gorszej rzeczy dla dziecka niż bezrobotna mama, która ciągle siedzi w domu i po prostu nie zna życia i przestaje być dla tego dziecka autorytetem i ono się obija, tak jak to często na wsi, między telewizorem, w który wpatrzeni są rodzice, a niestety częstym alkoholem w domu. Więc przywrócenie takiej edukacji, ja mówię edukacji, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby dziecko szło do jakiejś przechowalni, ale żeby w tym żłobku czy przedszkolu działy się różne intelektualne interakcje i socjalne interakcje, bo teraz wiemy, że dzieci rozwijają się znacznie szybciej i znacznie bardziej intensywnie niż myśleliśmy kiedyś. Niestety Polska idzie w jakimś strasznym ogonie i dzieci czasem mają kontakt z innymi dziećmi albo z nauką w wieku lat 7, kiedy naprawdę od 4 lat już mogą pracować intelektualnie, bo takim się rozwija mózg. Więc cała polityka socjalna w Polsce jest jakaś, nie wiem, XIX-wieczna, jakaś kompletnie pozbawiona wkładu naukowego, kompletnie pozbawiona troski i wyczucia, no i prowadzi nas w takim kierunku, jaki teraz jest bardzo, bardzo widoczny. Ale też trzeba pamiętać o tych radykalnych kulturowych zmianach, że no, kobiety wiedzą, że w przeciwieństwie do tego, co im mówił Jan Paweł II, ich powołaniem nie jest tylko rodzenie i wychowanie dzieci. One mają wiele bardzo różnych powołań. No i też trzeba zrozumieć, że mężczyźni też mogą mieć powołanie, jakim jest wychowanie dzieci. I im więcej mężczyzn zrozumie, że ich rola w ramach rodziny powinna być partnerska, tym bardziej może się to też przełożyć na demografię, ale tak jak ja mówię od lat, w Polsce jest bardzo dużo mężczyzn i bardzo niewielu partnerów. Stąd też czasem niechęć kobiet do tego, żeby rodzić kolejne dziecko, bo wiedzą, że partner nawet wtedy, kiedy jest kochany, no to cały czas jest zamknięty w tym stereotypie macho, jedynego czy tam drugiego żywiciela rodziny. I uważa, że zajmowanie się dzieckiem od niemowlęctwa jest czymś, nie wiem, jest czymś zniewieściałym, czy jakoś tak. Oczywiście w dużych miastach to wygląda zupełnie inaczej, czy w pewnych środowiskach, ale ogólnie Polska utrzymuje ten stereotyp matki czułej i wychowującej i ojca zimnego, który jest no, takim, jak mówią niektórzy, piątym kołem u wozu, wraca po pracy i siada przed telewizorem, nie zajmując się wychowaniem. To można by zmienić, wprowadzając tak zwane gender wychowanie w przedszkolach, którym tak strasznie oburzył się kiedyś PiS, a to nie jest nic innego niż wprowadzenie takiego modelu w bardzo wczesnym wieku, który polega na tym, że chłopcy i dziewczęta wiedzą, że mają przed sobą otwarte pole wielkich możliwości. Dziewczynka może zostać informatyczką, inżynierką, chłopiec może pracować w przedszkolu albo zajmować się dzieckiem, ale też dziewczynka może zostać, nie wiem, polonistką, a chłopiec może zostać politykiem i tak dalej, jednym słowem. Chodzi o to, żeby nie zamykać przed dziećmi perspektyw i możliwości, które mają w dzisiejszym społeczeństwie. Nie zamykać ich w stereotypach płciowych.
I jeszcze jedna kwestia, pani profesor, bo nawet jeśli para chciałaby mieć dziecko czy dzieci, to wiemy, że od lat rośnie problem bezpłodności, że już 20% par ma problemy z zajściem w ciążę. I jaką mieliśmy odpowiedź PiS-u na to? Odpowiedzią było nie dla in vitro i PiS zamiast na nowoczesne i skuteczne metody pomocne przy zachodzeniu w ciąży, wydał fundusze na coś o nazwie naprotechnologia, czyli coś, co niewiele różni się w sumie od tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego.
Tak, zwłaszcza, że kalendarzyk małżeński w warunkach dzisiejszej cywilizacji można naprawdę schować głęboko do szuflady. On może jakoś funkcjonował, kiedy żyliśmy w naturalnym w miarę środowisku, a na pewno nie dzisiaj. No to jest kompletny idiotyzm. To jest kompletny idiotyzm, zwłaszcza, że wiemy, że zapłodnienie in vitro jest coraz bardziej skuteczne. Mamy w Polsce zresztą doskonałych specjalistów, tylko jest bardzo kosztowne i przeciętnej pary na to nie stać. Chwała, że Ewa Kopacz rozpoczęła teraz tę wielką akcję i mogę apelować pewno do słuchaczy o podpisywanie się pod tą ustawą pełnej refundacji zabiegów in vitro, bo państwa, które troszczą się naprawdę o demografię, no tak jak powiedzmy jak Kanada czy Izrael, bo to są te przypadki dosyć skrajne, dlatego że refundacja in vitro dotyczy tam wszystkich możliwych prób i dowolnej ilości dzieci. W niektórych krajach ona jest ograniczona do pewnej liczby prób i do pewnej liczby dzieci. Tutaj można na ten temat dyskutować. Natomiast refundacja zabiegów in vitro powinna być absolutnie fundamentem polityki socjalnej, polityki demograficznej w naszym kraju. Ale nie wiem, czy pani redaktor wie, w katechizmie Kościoła katolickiego jest powiedziane, że ona jest niedozwolona, ponieważ wszelkie techniczne ingerencje w miłosną relację rodziców są niewłaściwe z moralnego punktu widzenia. I to mi się wydaje jedynym uzasadnieniem polityki obecnego rządu, bo to jest rząd fundamentalizmu religijnego, widzimy to wyraźnie. No a innym uzasadnieniem jest chyba kompletna ignorancja albo też jakaś, nie wiem, nieświadoma wola, żeby ten naród jednak przestał istnieć.
O, To by była straszna puenta. To jeszcze zapytam na koniec, żeby tak nie kończyć okrutnie, bo twarde fakty są takie, jak mówiłyśmy, że jest nas Polaków coraz mniej. Czy ten trend da się szybko odwrócić?
Nie da się odwrócić według mnie. Po prostu weszliśmy na taki poziom cywilizacyjny, również na taki poziom konsumpcyjny i poziom możliwości, że nie wrócimy do czasów, kiedy kobiety będą bez kontroli rodziły dzieci i rodziny będą wyglądały tak, jak w marzeniach prezesa Kaczyńskiego, bo chyba ma jakieś marzenia albo jakieś wyobrażenia o rodzinie, dawnej przynajmniej. Nie, ja myślę, że my możemy zmienić te czynniki demograficzne, wprowadzając, tu mamy wiele płaszczyzn, wprowadzając prawa reprodukcyjne, wprowadzając doskonałą opiekę, czy dobrą opiekę po prostu okołoporodową, czy opiekę związaną z prawami reprodukcyjnymi, czyli zapewnić kobietom wolność, potraktować politykę socjalną jako rodzaj naprawdę poważnej inwestycji, zarówno w żłobki, przedszkola, jak i na przykład to, co robią Francuzi. Nie chodzi tylko o 500+, ale chodzi o różnego rodzaju bony na kulturę, na sport, bony również mieszkaniowe, które są zależne od dochodów w obrębie rodziny, a nie tak jak dzisiaj. Ja mam znajome, które dostają 500+ i kupują za to dobre wino, bo nie potrzebują takich pieniędzy. To absolutnie powinno być zrelatywizowane do zarobków. No jest bardzo dużo metod. Również bardzo ważna metoda jest właśnie tego genderowego wychowania, czyli takiego nieuzależniania procesów wychowawczych od stereotypów, a pokazywania młodym ludziom, że naprawdę są dziewczynkami i chłopcami, ale ich płeć kulturowa, czyli to, co mogą robić w życiu i jakie przyjmować role, jest naprawdę przestrzenią ich wolnego wyboru. No i zapłodnienie in vitro oczywiście. Tych wszystkich czynników znanych powszechnie na świecie, stosowanych w wielu krajach, gdzie demografia jest lepsza, jest bardzo wiele. I naprawdę wystarczy wziąć doradczynię, profesor Kotowską, demografkę, która o tym wszystkim wie, żeby napisała krótki raport albo listę postulatów i wtedy to wszystko troszeczkę pójdzie do przodu. No ale też, pani redaktor, ja mam taki pogląd, który znowuż będzie niepopularny. Naprawdę jest nas na świecie bardzo dużo, trochę za dużo. I troszczenie się o to, żeby akurat było bardzo dużo Polaków, nie wydaje mi się czymś rozsądnym. Ja mam takie też poczucie, że ja jestem Europejką i chciałabym, żebyśmy wszyscy byli Europejczykami, a potem może ludźmi żyjącymi na jednej półkuli. I te podziały narodowe i te konkurencje między narodami, jeśli chodzi o liczbę, demografię i tak dalej, wydają mi się czymś, co powinno przeminąć. Państwo narodowe jest w ogóle wielką przeszkodą w rozwoju ludzkości i zachowaniu pokoju, więc może nie przejmujmy się tym, żeby Polaków i Polek było jak najwięcej, ale troszczmy się o to, żeby po prostu kobiety mogły rodzić, chciały rodzić wtedy, kiedy chcą i żeby traktowano je jako osoby odpowiedzialne, a wszelka pomoc, która by szła na ich pomysły związane z prokreacją, aby była po prostu skuteczna i żeby nie obciążała nas wszystkich w tak nieodpowiedzialny sposób, jak to się teraz dzieje z 500+.
I to jest bardzo inspirująca puenta. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka, feministka i była pełnomocniczka rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Dziękuję pani profesor.
Bardzo dziękuję i dziękuję państwu.
Ja również dziękuję państwu. Dzisiaj to jest wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8:10. Dziękuję raz jeszcze za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.